Dzień dobry, Krzysztof Woźniak, zapraszam na Skołowanych. Drodzy Państwo, 1651 osób poniosło śmierć w wypadkach drogowych w 2025 roku. Dużo, bardzo dużo, jednak nie zmienia to faktu, że jest to najmniejsza liczba ofiar śmiertelnych, odkąd zbierane są dane statystyczne dotyczące zdarzeń drogowych. O pierwszych wnioskach i zmieniającej się rzeczywistości drogowej porozmawiam dziś z Konradem Romikiem, dyrektorem Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Cieszyć się, czy jednak na zimno, na spokojnie przyjmować ten historyczny sukces, trzeba to zaznaczyć, ale jednak no 1651 w zeszłym roku zginęło na polskich drogach.
No to przede wszystkim na pewno, tak jak pan redaktor powiedział, nie jest to powód do pełnego zadowolenia. Natomiast to pokazuje, że również jeżeli chodzi o skalę z poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, możemy powiedzieć, że dotychczasowe środki, które były zastosowane, jak gdyby przynoszą wymierne efekty. Na to należy w ten sposób patrzeć. A jeżeli patrzymy również na to z punktu widzenia realizacji Narodowej Strategii Bezpieczeństwa do 2030 roku, to możemy powiedzieć, że zmierzamy w kierunku de facto osiągnięcia celów, które sobie zakładaliśmy w 2030.
Jesteśmy na poziomie 2028 roku.
2027 roku, bo de facto tak naprawdę, proszę państwa, końcowy cel, jaki sobie stawiamy, przypomnę, tak zwany cel okresowy, czyli nie więcej niż 1455 ofiar śmiertelnych, tak stanowi Narodowa Strategia od wielu lat i ten cel chcemy osiągnąć jako cel połowiczny do realizacji wizji zero w 2050 roku. I tutaj też, proszę państwa, to nie jest tak, że mówimy o wizji zero, że ma być zero ofiar wypadków śmiertelnych, ale tak naprawdę zostało to wiele, bardzo dawno temu sformułowane w dokumentach unijnych, jeżeli chodzi o Białą Księgę Transportu w 2010 roku, że w 2050 roku nie powinno być już żadnych ofiar śmiertelnych w systemie transportu drogowego.
W Unii Europejskiej.
W Unii Europejskiej.
Poza tą liczbą 1651 ofiar śmiertelnych, to jak inne liczby wyglądają, jeżeli chodzi o wypadki, o ofiary poważne, ranne, tutaj też zmniejszenie tej liczby, czy jednak może to inaczej wygląda w tym zakresie?
Przede wszystkim, panie redaktorze, no dzisiaj mówimy o tym jeszcze szczątkowych danych o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym. Ale już są pełne, bo już minął ten okres 30 dni
tak,
od ewentualnego wypadku drogowego.
Natomiast jeszcze nie są segregowane i temu właśnie służy temat do tego, że policja przygotowuje raport roczny, a my przygotowujemy raport roczny, jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. I panie redaktorze, to jeszcze oczywiście pamiętajmy o tych kwestiach gromadzenia danych ostatecznych, jeżeli chodzi o kwestie, chociażby kwestie niestety domarć, czyli do tego 31 dnia stycznia. Natomiast proszę państwa, można wstępnie powiedzieć, że rzeczywiście jeżeli chodzi o te kwestie domarć, to jest w tej chwili na dzień 2 lutego, to jest 1659 ofiar śmiertelnych, czyli mamy to te 8 więcej, jeżeli chodzi o kwestii domarć. Ale proszę państwa, ze wstępnych danych, które ja wiem, posiadam, no to rzeczywiście ten progres bardzo pojawi się na pewno w tych danych, jeżeli chodzi o kwestie niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli tak naprawdę jeżeli chodzi o pieszych, o kwestie rowerzystów i motocyklistów. I rzeczywiście taki czynnik jak chociażby jazda, czy wypadki po udziale alkoholu, czy jazdy pod wpływem alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości, również z tych danych pokazują nam jasno, że mieliśmy mniej więcej progres na poziomie 7%.
Panie dyrektorze, jedna rzecz jeszcze do potwierdzenia i do wyjaśnienia, czyli ta liczba zabitych może się jeszcze zzmienić, bo tydzień temu pana szef minister Klimczak łącznie z wiceministrem Bukowcem wyszli do mediów na konferencji i powiedzieli, że ta 1651 to historyczny wynik, tak dobrze nie było, a pan mówi, że jednak 8 ofiar śmiertelnych więcej jest.
Mówimy o panie redaktorze i to też panowie ministrowie było podkreślone jako dane wstępne, ale temat jest taki, że tak naprawdę dopiero w raporcie stan bezpieczeństwa ruchu drogowego będą dane ostatecznie zegregowane.
Jeszcze może
przekazane z systemu SEWIKA.
Okay.
I tak jest, proszę państwa, od 20 lat. Mm-hmm. Natomiast nie są to jakieś dane, na pewno te kwestie domarć, które na pewno by zaburzyły te dobre dane statystyczne, które w tej chwili już posiadamy. Tutaj się dużo na pewno nie zmieni, ale będąc precyzyjnym, myśląc o każdej ofierze śmiertelnej jako ważnej, ostateczne dane będą zegregowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i będzie to na pewno okres do połowy lutego.
Do połowy lutego. No to już chwila, moment, kiedy będzie, ale rozumiem, że pełny raport policji to niestety albo stety pojawia się gdzieś w marcu dopiero. Ale też możemy już pewnie od połowy lutego sprawdzać, chociażby w Polskim Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, tam mapa wypadków drogowych, tam szybciej się pojawiają.
Natomiast rzeczywiście możemy powiedzieć, że w trendzie długookresowym, w ciągu na przykład ostatnich 15 lat, i to jest prawda, dane, które mamy, które mówiliśmy na konferencji, panowie ministrowie mówili na konferencji prasowej, są najlepsze najlepsze od wielu, wielu lat i jedno z najlepszych, jeżeli najlepszy wynik w ogóle w historii, jeżeli chodzi o kwestię liczby ofiar śmiertelnych, wypadków i ofiar rannych.
Okej, to jeżeli pan pozwoli i ma te dane, to wstępne takie pierwsze analizy, gdzie największe zagrożenie było?
Największe zagrożenie to jest kwestia nadal dwóch czynników, czyli kwestia nieustępowania pierwszeństwa przejazdu oraz kwestii nadmiernej prędkości.
A to się może kiedyś zmienić? Ta prędkość
panie redaktorze,
i nieustępowanie pierwszeństwa?
Panie redaktorze, jedno z drugim też ma bardzo wiele wspólnego,
oczywiście,
bo wiemy doskonale, że nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, czy kwestia w ogóle kwestii zderzeń pojazdów, jeżeli chodzi o nieustępowanie pierwszeństwa, chociażby boczne zderzenia, czy kwestie najechania poszczególnych pojazdów, to również jest bardzo ważna sprawa. Natomiast kwestia chociażby kwestii tej nadmiernej prędkości, która potem wpływa, że nie możemy wyhamować chociażby w zakresie właśnie podjąć czasu na reakcję, jeżeli chodzi o kwestie zagrożenia, jakby wyjechania nam przed pojazd, no to powoduje to, że rzeczywiście te czynniki, dopóki taki mamy ruch drogowy, one będą oczywiście dominujące. Chodzi o to, żeby te dominujące czynniki jak najbardziej niwelować i żeby poprawa bezpieczeństwa następowała również w tych bardzo ważnych obszarach. Ale bardzo ważnym elementem jest również kwestia obniżenia się w tych danych za 2025, jeżeli chodzi o kwestię najechania na pieszego, czy nieustępowania pierwszeństwa pieszym w ogóle w ruchu drogowym, czy innym niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Również bardzo dużym progresem, jeżeli chodzi o kwestię tych obszarów newralgicznych, mówimy o obszarach przejść dla pieszych i tutaj mamy, rzeczywiście będziemy mieli jedno z najlepszych danych końcowych, mam nadzieję, ostatecznie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pieszych na przejściach.
Oby tak było, a to jest tak, że we wszystkich grupach uczestników ruchu drogowego te spadki nastąpiły?
Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, w kwestii niechronionych uczestników ruchu drogowego, ale pamiętajmy, że to jest relacja między oczywiście kierującymi pojazdami samochodowymi, ciężarowymi, ale proszę Państwa, taka niestety jest jeden tutaj też bardzo taki jaskrawy wyjątek i też na podstawie tych danych, które już posiadaliśmy w 2015 roku i te działania, które zostały podejmowane przez ministerstwo, przez rząd, to kwestia niestety pogorszonych danych, jeżeli chodzi o wypadkowość uczestników ruchu drogowego na urządzeniach transportu osobistego, czy urządzeniach właśnie hulajnóg elektrycznych i to były ogromne wzrosty, ogromna liczba chociażby poszkodowanych, w tym ciężko i mówimy o tych właśnie zagrożeniach z punktu widzenia tych nowych środków transportu, jakimi są hulajnogi czy urządzenia transportu osobistego.
No coraz popularniejsze, coraz więcej osób z tego korzysta, to i więcej wypadków, prawda? A mamy takie dane, które pokazują na przykład, jakie wzrosty są wśród użytkowników tych właśnie urządzeń?
Jeszcze w 2000, dlatego nie chcę mówić już konkretnych danych, ponieważ one będą zawarte oczywiście zagregowane, ale te dane, które mieliśmy do końca roku 2025, pokazywały o tych dramatycznych skali wzrostów, jeżeli chodzi o wypadki z udziałem młodych ludzi, osób prowadzących urządzenia transportu osobistego, hulajnogi elektryczne i to były wzrosty na poziomie 80-100%, jeżeli chodzi o dane poprzednie, czyli w 2024 roku i to na pewno nie jest, i to był ogromny powód do tego, żebyśmy interweniowali w tych zakresach.
Jasne, i o tych interwencjach porozmawiamy. Nie wiem, czy w części antenowej z Kołowenych, ale na pewno w podcaście się to pojawi. Jeszcze trochę na temat tych zmian 2025-2024. 2024 był nieco gorszy od poprzedniego jeszcze roku, jeżeli chodzi o liczbę zabitych. Trochę też więcej wypadków drogowych samych. A jak to jest? Dlaczego w jednym roku jest trochę gorzej, a ten 2025 rok, no jak na razie przynajmniej okazuje się 13% lepszy, jeżeli chodzi o zabitych na polskich drogach. Z czego to wynika, te różne fale wśród zabitych, wśród danych?
Ja myślę, że ta kwestia również kształtowania zachowań uczestników ruchu drogowego w Polsce ma kluczowe znaczenie. Przypomnę, że rok 2025 obfitował w ogromną ilość działań, które były realizowane nie tylko na drogach w postaci zadań inwestycyjnych. Ja przypomnę, że kwestia chociażby takich elementów jak środki uspokajania ruchu, separacja ruchu, czy ten proces inwestycyjny chociażby właśnie, jaki był realizowany, doświetlania przejść dla pieszych, kwestie separacyjne, kwestie zarządzania prędkością z punktu widzenia zmian czy przebudowy infrastruktury, czy chociażby, proszę Państwa, właśnie kwestii zmian organizacji ruchu.
2024 był gorszy pod tym względem?
2024 rok również był pod tym względem intensywny, natomiast proszę Państwa, ten 2025, jeżeli chodzi o skalę również tych zadań punktowych, był obfitowo w bardzo wiele dokończonych, czy rozpoczętych i zakończonych projektów zmiany infrastruktury i również na poziomie lokalnym, a pamiętajmy również, że bardzo, bardzo tutaj, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ma to, co się dzieje na poziomie również tym lokalnym, powiatowym. Przypomnę, to jest nadal kwestia związana właśnie z tym wyzwaniem redukcji tego typu zagrożeń na drogach powiatowych, gminnych, no i też wojewódzkich.
Czyli Polska się zmienia pod względem infrastruktury.
Czyli zmieniamy się pod względem infrastruktury drogowej. Oczywiście procesy inwestycyjne są procesami wymagającymi, bardzo, bardzo długimi, ale też bardzo ważnymi z punktu widzenia kształtowania tego otoczenia, jakim jest bezpieczna infrastruktura drogowa. I proszę Państwa, kwestii związanych chociażby z tymi działaniami kontrolnymi, no bo nie możemy zapomnieć, że również ten aspekt kontroli ruchu drogowego i jego stopniowej automatyzacji również przynosi pozytywne efekty, chociażby z punktu widzenia instalacji nowych urządzeń, w tym chociażby odcinkowych pomiarów prędkości, czy nadal urządzeń rejestrujących stacjonarny, przypomnę, w miejscach szczególnie niebezpiecznych, miejscach, które wymagają nie tylko zadań infrastrukturalnych, ale również kwestii zarządzania prędkością i tutaj ta kwestia również zadania w tym zakresie były realizowane. Jasne. Bardzo szczegółowo.
Panie dyrektorze, kończy nam się czas antenowy. Przed nami ten rok, 2026, obfitować będzie w bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o rzeczywistość drogową, działań, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Już obowiązują, weszły w życie przepisy dotyczące między innymi brawurowej jazdy, tak zwanej brawurowej jazdy, nielegalnego ścigania się już za chwilę.
Od 29
stycznia. Tak, od stycznia. Mhm. Już za chwilę też będzie zatrzymywanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy kierowcom, którzy poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych jadą szybciej o 50 km niż limit pozwala. Inne rzeczy ważne to dla 17-latków kategoria B prawa jazdy. Powraca taka możliwość, okres próbny dla świeżych kierowców. Tak, oczywiście. No i obowiązkowe kaski dla osób jadących na rowerze czy elektrycznej hulajnodze oraz urządzeniu transportu osobistego.
Podwyższenie wieku do 13 roku życia, jeżeli chodzi o hulajnogi. O tym rozmawialiśmy, o tych danych skrajnych, tak, niebezpiecznych.
Proszę powiedzieć na koniec tej części, jak to wszystko do kupy zebrane poprawi bezpieczeństwo na polskich drogach? No, mam nadzieję, macie taką analizę.
Myślę, że jeżeli chodzi o te poszczególne kategorie, pamiętajmy o tym, że też te dane są ważne z punktu widzenia, tak jak powiedzieliśmy, tych poszczególnych kategorii użytkowników dróg. Czyli jeżeli mówimy o przekraczaniu prędkości o powyżej 50 km na godzinę, proszę Państwa, no to w tym momencie z danych kwestii policji, jeżeli chodzi o ilość wykroczeń, jeżeli popełnianych przez tych użytkowników dróg, no to te dane powinny być odpowiednio przekalibrowane w stosunku do osiągania celów etapowych NPBRD. No i tu oczekujemy na zasadzie wskaźników, że te zmniejszy się przynajmniej o ta liczba osób, które popełniają wykroczenie z tytułu właśnie obszaru już niezabudowanego na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.
A to przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w jakim zakresie, tak mniej więcej, według analiz?
No mniej więcej musimy cele etapowe musimy realizować rocznie, żeby osiągnąć zakładane cele na poziomie 3-5% rocznie.
Super by był. Czyli w przyszłym roku, szybko liczę, 1500 ofiar śmiertelnych. Znaczy w tym roku, w 2026.
Do osiągnięcia celu końcowego jest 204 ofiary, jeżeli patrzymy na te dane, które mamy w tej chwili z 2025 roku, czyli do celu 204 ofiary.
Dobrze, trzymamy kciuki. Przypomnę, że Państwa i moim gościem jest Konrad Romik, dyrektor sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zima jest, a więc i trochę kaszlemy.
No, tak to proszę Państwa jest, ale trzeba pilnować zdrowia.
Na rowerze się jeździ?
Jeździ.
No,
absolutnie.
W zimie ja też jeżdżę na rowerze.
No, ale to czasami, proszę Państwa, szybciej, bo czasami może i fajniej.
Szybciej na rowerze? Szybciej niż samochodem?
Nie, no po prostu.
Szybciej się dojedzie czasem.
Szybciej się czasami dojedzie, bo się nie stoi w korku.
To prawda. Panie dyrektorze, zapowiedziałem w części antenowej, że porozmawiamy na temat tego zatrzymywania na okres 3 miesięcy prawa jazdy kierowcom, którzy poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, będą jechać szybciej niż limit pozwala, o 50 km i więcej. Te przepisy doskonale znamy już z obszarów zabudowanych. One przyniosły rezultat, pokazują analizy, zresztą między innymi Instytutu Transportu Samochodowego, przyniosą pewnie też efekt na tych drogach, ale dlaczego na autostradach tego nie?
No to panie redaktorze, powiedzmy sobie o tej skali jeszcze dobrze, jeżeli chodzi o kwestię przekroczeń prędkości powyżej 50 na godzinę. W tym, proszę państwa, ten przepis, jeżeli chodzi o kwestię zatrzymywania prawa jazdy na 3 miesiące, przypomnę, wszedł w życie w maju 2015 roku. I rzeczywiście w ciągu pół roku ta skala przekroczeń oczywiście została zredukowana i tego też oczekujemy, jeżeli chodzi o kwestię wyjścia spoza obszaru zabudowanego na drogi jednojezdniowe dwukierunkowe, na których dochodzi do ponad 90% w ogóle statystycznie wszystkich wypadków z tą najbardziej ciężkością, czyli ofiar śmiertelnych. Mhm. Dlatego też zostało to wprowadzone z punktu widzenia eliminacji tego najcięższego czynnika przekroczenia powyżej limit. Powyżej limit, przypomnę, 50 tak. na godzinę, powyżej limit.
Czyli musi być przynajmniej 51
km. I też oczekujemy to, że w ogóle ta prędkość, ta skrajna, bo to jest prędkość jak gdyby no już bardzo wysoka, proszę państwa, przypomnę, ograniczenie prędkości poza obszarem zabudowanym, jeżeli chodzi o nawet o drogę jednojezdniową dwukierunkowe, to jest 90 km na godzinę, czyli dodajmy do tego 50 i mamy przekroczenie powyżej 140 km na godzinę. Więc to już są prędkości skrajne. I tutaj ta również te wykroczenia z punktu widzenia chociażby eliminacji tego typu zagrożenia powoduje, że rzeczywiście oczekujemy, że tutaj, biorąc pod uwagę ogromną skalę śmiertelności na tych drogach, będzie to czynnik bardzo mocno wspierający, który zredukuje te tematy. Ale przypomnę, proszę państwa, że na obszarach zabudowanych za 2025 to było ponad 26 tysięcy osób, które zostały przez policję jak gdyby tutaj
panie dyrektorze,
wskazane. Ale proszę państwa, przypomnę, pytanie? Tak oczywiście, tylko dobrze. Przypomnę jeszcze tą kwestię, proszę państwa, kilka lat temu, jeszcze na obszarach zabudowanych notowaliśmy, czy policja notowała, ilość tych wykroczeń była na poziomie ponad 50 tysięcy, czyli to jest jak gdyby pokazanie tego spadku prawie o połowę.
Świetnie.
Natomiast jeżeli chodzi o
nic kwestię... Nic tylko wprowadzać wszędzie takie coś.
Jeżeli chodzi o kwestię, ustawodawca wprowadza to zakres na tych drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, gdzie jest największy zakres. Największe obciążenie i skala śmiertelności. Natomiast proszę państwa, na inne przepisy, które zostały wprowadzone również ustawowo w tym zakresie, to również kwestia walki chociażby z brawurową jazdą i kwestii przekroczeń.
Panie dyrektorze, po kolei.
Prędkości na wszystkich drogach.
Po kolei. Ja nie zapytałem, dlaczego wprowadzone zostało na obszarze zabudowanym ten przepis, bo ja doskonale wiem dlaczego. Nie zapytałem też, dlaczego został wprowadzony poza obszarem zabudowanym na tych drogach, na których został wprowadzony.
O największej skali wypadków drogowych w pierwszej kolejności.
Tak. A jeżeli spojrzymy na dane, to tak, tylko na przeliczeniu na 1000 kilometrów.
Panie redaktorze, to każde dane możemy jak gdyby tutaj przykładać lub odejmować.
Czy zgodzimy się, że na 1000 kilometrów autostrad, no śmiertelność jest bardzo wysoka w Polsce.
Tak, natomiast jeżeli chodzi o skalę liczbową, proszę państwa, to na powiedzieliśmy sobie 1651-1659 ofiar. Proszę państwa, 90% z tych ofiar na wypadkach
jakich
drogowych.
Jakich dróg mamy najwięcej w Polsce?
Jeszcze raz powtórzę, dochodzi na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Panie redaktorze, autostrada jest drogą jednojezdniową dwukierunkową?
No nie.
Nie. No to w tym momencie, jeżeli chodzi o priorytety, to najważniejszym priorytetem jest eliminacja zagrożeń.
A jakich dróg mamy najwięcej w Polsce?
Kwestii. Panie redaktorze, moglibyśmy powiedzieć, oczywiście mamy ponad 5 tysięcy w tej chwili dróg szybkiego ruchu de facto, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, która w tej chwili przez wiele lat była upgrade'owana i przenosi również...
Jest ile ofiar śmiertelnych?
Przenosi ten ruch ciężki, chociażby czy to zagrożenie z tych dróg niższej kategorii na drogi o wyższych parametrach bezpieczeństwa i te drogi, jeżeli chodzi o wyższe parametry bezpieczeństwa, generują naprawdę bardzo niską w porównaniu z tymi drogami o największym zagrożeniu liczbę wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych.
Panie dyrektorze, wspomniał pan o naszej strategii narodowej do 2030 roku i w tej strategii jest napisane, że najwyższa śmiertelność w przeliczeniu na liczbę kilometrów dróg, z tych danych można to wybrać, jest na drogach ekspresowych. Również na drogach, które są zaliczane do autostrad. Moje pytanie brzmi, dlaczego nie wprowadzanie i dlaczego nie było rekomendacji na tych drogach? Nie dlaczego wprowadzacie na drogach pozostałych, bo ja to rozumiem i wiem. I te dane, o których pan mówi, tak dokładnie na to wskazują. Ja mówię i pytam, dlaczego pomimo tego, że na autostradach i drogach ekspresowych, które nie spełniają warunków określonych w tych przepisach, które wprowadziliście, czyli dróg jednojezdniowych, dróg dwukierunkowych, bo jeszcze takie ekspresówki w Polsce są nieszczęśliwie, ale są, chociażby obwodnica i tak dalej, tylko dlaczego nie wprowadzacie na pozostałych? To jest moje pytanie. Dlaczego nie? A nie dlaczego tak na innych
panie redaktorze, to nie ja, tylko ustawodawca przypomnę, zdecydował
Panie dyrektorze, pan jest pracownikiem Ministerstwa Infrastruktury, który był autorem tych zmian.
Ustawodawca, panie redaktorze, zdecydował się, przypomnę, prawo uchwala się w parlamencie, podpisuje pan prezydent, ustawodawca zdecydował się na rozwiązanie polegające na wprowadzeniu tego rozwiązania.
Bo Ministerstwo Infrastruktury to zarekomendowało, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
I to jest najważniejszy element tego, w jaki sposób traktuje się priorytetowo kwestię bezpieczeństwa ruchu drogowego. I przypomnę, najważniejsza kwestia eliminacji wskaźnika śmiertelności, który jest najwyższy, jeżeli chodzi o tego typu parametry dróg i zachowanie najwyższe, jeżeli chodzi o tego typu kategorie dróg. Jeżeli patrzymy na kategorię dróg, bo pan redaktor mówił, ilość pojazdów na 1000 mieszkańców, możemy w ten sposób jak gdyby eliminować. Ale prawda jest taka, że liczba ofiar śmiertelnych na tego typu drogach poza obszarem zabudowanym, wtedy, gdy dochodzi do tych najbardziej skrajnych wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych, jest najważniejszym priorytetem do eliminacji.
Panie dyrektorze, to jeszcze raz. Z danych z 2024 roku, bo tych z 2025 jeszcze nie mamy, jeżeli chodzi o autostrady i drogi ekspresowe, na autostradach w 2024 roku w przeliczeniu na 1000 km autostrad było 33 zabitych. Dużo czy mało na 1000 km takich dróg?
A na drogach jednojezdniowych?
Nie wiem, to proszę mi powiedzieć.
Znacznie, 10 razy więcej, panie redaktorze.
Na 1000 km dróg?
Oczywiście, że tak. Natomiast opcja jest tego typu w zależności od też natężenia ruchu, które jest realizowane na tych drogach. Przypomnę, że również na drogach szybkiego ruchu...
A umówimy się, że prześle mi pan te dane, które pokazują,
jeszcze,
że na 1000...
Jeszcze,
bo szczerze mówiąc...
Dobrze, jeszcze raz chciałem panu powiedzieć. Na drogach szybkiego ruchu również są inne środki możliwe do realizacji zadań uspokajania ruchu.
Ja rozumiem,
jak
to, ale rozmawiamy teraz pomiary o prędkości. Ja rozmawiam teraz o tym. Na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych w ogóle też można odcinkowe pomiary prędkości wstawiać.
Oczywiście, że tak.
No właśnie, natomiast więc też są inne możliwości.
Natomiast w pierwszej kolejności, patrząc na liczbę stricte ofiar śmiertelnych i rannych w temacie największego priorytetu, drogi jednojezdniowe, dwukierunkowe w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi
Jaki
o czynnik skrajnego
jest
ryzyka, jest
najbardziej zagrażający na autostradach i drogach ekspresowych?
Po pierwsze kwestii niezachowywania odległości między pojazdami. To jest jeden z tych czynników bardzo skrajnych, przypomnę, wiele lat temu również podnoszony i wprowadzony przepisami ustawy, chodzi o kwestie dotyczące kwestii właśnie tego niezachowywania. Co prawda nie jest to zadowalająca liczba, która jak gdyby powodowałaby tąpnięcie, jeżeli chodzi o poprawę poprzez ten czynnik. To jest też, proszę pana, panie redaktorze, coraz częściej również kwestia zaśnięcia, zmęczenia i tego tematu tytułu, w jaki sposób my prowadzimy nasze pojazdy na tego typu drogach.
Panie dyrektorze, znów raport Komendy Głównej Policji. Głównym czynnikiem powodującym wypadki śmiertelne na ekspresówkach i drogach i autostradach jest prędkość.
Oczywiście, że też.
Dlaczego za prędkość przekraczanie o 50 km i więcej limitu prędkości na autostradach nie warto wprowadzać zatrzymania prawa jazdy?
Dlaczego na wszystkich, proszę państwa, drogach ustawodawca z dniem 29 stycznia
znowelizował
przestępstwo, jeżeli chodzi o jazdę brawurową.
Na wszystkich.
I temat jest
ale jednak zatrzymywanie prawa jazdy nie jest na wszystkich drogach.
Panie redaktorze, pozwólmy tym przepisom, które zostały uchwalone, wejść w życie i dopiero na poziomie tego, co będzie się działo na polskich drogach w 2026 roku, będziemy mogli przeanalizować ewaluacyjnie, jakie jeszcze zakresy powinny zostać znowelizowane, rozszerzone, a jednocześnie tak naprawdę, jakie jeszcze środki możemy zastosować oprócz środków prawnych do tego, aby rzeczywiście zmienić, ukształtować zachowania uczestników.
O wszystkich kategoriach dróg moglibyśmy tak powiedzieć, prawda?
Najważniejsze są priorytety.
Dobrze. Priorytetem jest to, żeby nie ginęli ludzie na polskich drogach. To jest priorytet
główny.
Pamiętam, tak jak pan powiedział, te przepisy dotyczące obszarów zabudowanych 2015 rok. Szczęśliwie wtedy się już i znaliśmy, i obydwaj zajmowaliśmy bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Przyniosły
prawda?
Efekt, panie redaktorze?
Ale no przecież o tym właśnie.
No właśnie
ja
przyniosły.
Tak samo przyniosły na autostradach.
Jednojezdniowych, dwukierunkowych.
I na autostradach też by przyniosły,
ale
czy nie?
I wtedy,
panie dyrektorze,
i dzisiaj...
czy pan uważa, że ten przepis nie przyniósłby efektów na autostradach?
Nie wiem, ponieważ nie został wprowadzony, panie redaktorze.
No, proszę spojrzeć mi w oczy.
Nie został wprowadzony, panie redaktorze, natomiast najważniejsze jest to, że rozszerzamy 50 km na godzinę poza
tą rozmowę, którą teraz prowadzimy, a propos autostrad, prowadziliśmy też w 2015 roku, a propos innych dróg właśnie poza obszarem zabudowanym. Dokładnie te same pytania padały.
Czyli
dlaczego
jest
tego
postęp,
nie
czyli mamy postęp, panie redaktorze. Realizujemy...
10 lat, czyli za 10 lat wprowadzimy na autostradach.
Ja nie wiem, co wprowadzimy za 10 lat. No, na razie razie, na razie, no kształ, na razie staramy się wykształtować to, żeby osiągnąć wskaźniki bazowe.
Wiem, że mi pan nie powie, chociaż wie, dlaczego nie zostało to wprowadzone na autostradach i że się pan ze mną de facto zgadza. To jest mój komentarz, że powinno to być wprowadzone na autostradach.
To jest pana redaktora ocena, oczywiście. Nie moja.
Oczywiście. Mam jako publicysta do tego prawo.
Absolutnie.
Kolejny przepis już pan wspomniał. Brawurowa jazda. To tak pan wytrychem chciał tutaj wymknąć się spoza tego zatrzymywania prawa jazdy, żeby przecież będzie brawurowa jazda, no ale sama prędkość, żeby zaistniała brawurowa jazda, nie musi być, nie jest jedynym czynnikiem. Rażące przekroczenie prędkości, co to znaczy?
Ustawodawca wskazał, tutaj to jest projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, to który prawda. Był realizowany. Proszę pamiętać, że my jako Ministerstwo Infrastruktury, czy nawet Krajowa Rada rekomendujemy i oceniamy pewne kwestie. Natomiast tutaj takie przepisy i takie rozwiązania były realizowane przez ministra sprawiedliwości i odpowiedzialność karna, jeżeli chodzi o tą kwestię właśnie wprowadzenia, no również przestępstwa tak zwanej jazdy brawurowej, czyli tu mamy 184 DKK, odpowiedzialność karna dotycząca kierowcy, który jednocześnie, tutaj proszę państwa, zostało przez ustawodawcę wskazane, że za to przestępstwo jazdy brawurowej, ja przypomnę, to są takie czynniki jak rażące przekroczenie prędkości, co pan powiedział. To jest raz. Nie określono, ustawodawca nie określił do końca, co to dokładnie znaczy.
Chociaż w projekcie takim pierwszym było powiedziane, od którego poziomu się zacznie ta prędkość, żeby można było określić.
Ale już jak gdyby nie ma tutaj rozmawiać o czymś, co było projektem, a to, co jest ostatecznie, więc nie róbmy zamieszania.
Rażące przekroczenie dozwolonej prędkości.
Rażąco narusza inne zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Inne,
to jest
czyli
kolejne,
co najmniej dwie kolejne.
To są kolejne inne, to, które wynikają chociażby z kwestii właśnie prawa o ruchu drogowym. I taki czynnik, jak naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia. Znamy tą definicję nie od wczoraj.
To zgodzi się pan ze mną, że muszą być cztery różne zjawiska w jednym momencie spełnione, żeby można było jakieś zachowanie
definicyjnie
nazwać...
tak naprawdę trzy. No powiedzmy sobie rażące przekroczenie prędkości, inne zasady bezpieczeństwa.
Czyli co najmniej dwie, skoro inne
człowieka
zasady.
Bezpośrednio na utratę
czyli
życia.
Czyli co najmniej dwie te inne zasady muszą być złamane, tak przynajmniej z moich rozmów z prawnikami wynika. Tak. Czyli co najmniej cztery zjawiska na drodze muszą zaistnieć w jednym momencie, żeby nazwać to zachowanie brawurową jazdą. I teraz jak popatrzymy, rażące przekroczenie prędkości, może mi pan odpowiedzieć, co to znaczy to rażące przekroczenie prędkości?
Panie redaktorze, no, nie zostało to zdefiniowane przez ustawodawcę. No, rzeczywiście
a jak
nie
ma sobie
wszystko...
policjant poradzić z taką
to znaczy,
definicją?
Przede wszystkim tak jak powiedziałem, nie tylko to, co jest wskazane w ustawie, czyli rażące przekroczenie prędkości, ale te inne czynniki, więc to też trzeba...
To zacznijmy o tej prędkości.
Policja również będzie musiała brać to pod uwagę, więc myślę, że policjanci z doświadczeniem doskonale wiedzą, w jakim obszarach, w jakich to sytuacjach następuje. Natomiast proszę państwa, co do rażącego przekroczenia prędkości, to mogą być różnego typu okoliczności. Doskonale wiemy o tych jazdach z brawurową jazdą 300 km na godzinę, 200 km na godzinę. To mogą być podwójne przekroczenia prędkości limitowej, czyli na przykład podwójne przekroczenie. To może być kwestia również, jeżeli nastąpią te inne czynniki, to może być przekroczenie prędkości powyżej 50 km na godzinę.
A 30?
Ale jeżeli to jest w tym momencie jak gdyby do zdefiniowania i wykrycia przez organy ścigania, jednocześnie ostatecznie to sąd będzie decydował, czy osoba, która spowodowała przestępstwo jazdy brawurowej, zostanie skazana z tego artykułu 178 KK.
Ale najpierw, żeby sąd miał okazję do określenia, czy zostało właśnie spełnione te wszystkie czynniki, to policjant musi na drodze taką pierwszą decyzję wydać i skierować do prokuratury, później do sądu.
Tak, jeżeli te czynniki uzna, że te czynniki, o których żeśmy powiedzieli w ramach tego projektu, tego artykułu.
Zastanawiam się, czy z całym szacunkiem oczywiście dla policji, czy jeden policjant, powiedzmy w województwie mazowieckim, nie będzie rozumieć tego rażącego przekraczania prędkości inaczej niż policjant na przykład w województwie małopolskim, albo warmińsko-mazur, bo innym województwie, albo innym w ogóle miejscu.
Panie redaktorze, ja myślę, że tutaj doświadczenie funkcjonariuszy na drodze, czy w województwie mazowieckim, czy w województwie warmińsko-mazurskim. Akurat tutaj kwestia właśnie tego najgorszego czynnika, czyli przekraczania prędkości jest, myślę, że do określenia, tylko przypomnę, że to też nie będzie tylko i wyłącznie ten czynnik, tylko te pozostałe, o których rozmawialiśmy.
A może pan zdradzić, jaka była rekomendacja w tym zakresie Krajowej Rady i Sekretariatu Krajowej Rady?
W tym obszarze nie było konsultowania tego zakresu z Krajową Radą.
Między
jeszcze. Resortowego. Były tylko uzgodnienia międzyresortowe, panie redaktorze. No przypomnę.
Ministerstwo Infrastruktury. Nie wierzę, że nie przyszedł wskazywane. Minister Klimczak do dyrektora Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i powiedział: panie Konradzie, a jak wy myślicie na ten temat?
No, panie redaktorze, ja cieszę się, że ma pan takie myślenie, jak to się naprawdę odbywa. Ja panu nie zdradzę kulis, bo po prostu tak się nie robi. Natomiast przypomnę, że w ogóle dyskusja na ten temat, proszę państwa, dotyczące czym jest jazda brawurowa, to rozpoczynaliśmy od tematu kwestii w ogóle zabójstwa drogowego. Czyli również tego, jakie czynniki, proszę państwa, się do tego
nie do końca,
składają.
Ale też.
Więc długą drogę, panie redaktorze, pan doskonale wie. Przeszliśmy od kwestii dyskusji nie tylko na zespołach do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego w parlamencie, ale również kwestii chociażby właśnie dyskusji branżowej czy konferencyjnej i debat publicznej w mediach na ten temat, czym ta kwestia zabójstwa drogowego powinna być. I to był też początek tej dyskusji dotyczącej chociażby tych przestępstw najcięższych, skrajnych. Jaki jest cel? Na pewno cel ustawodawcy jest jeden. Przede wszystkim właśnie walka z tymi najcięższymi, najbardziej rażącymi przekroczeniami i przestępstwami drogowymi. I tego się wszyscy trzymamy z punktu widzenia chociażby właśnie wprowadzenia po raz pierwszy, bo de facto, proszę państwa, jest to po raz pierwszy tego typu nazwanie przestępstwa jazdy brawurowej. To jest jak gdyby kwestia do przodu, jasne, jeżeli chodzi o wyjście. I nie martwiłbym się w tym momencie, jeżeli chodzi o interpretację policji.
A ja się właśnie o to martwię.
Myślę, że martwiliśmy się, panie redaktorze, o wszystko w Polsce, od korytarzy życia, jeżeli chodzi o ochronę pieszych w ruchu drogowym. Martwmy się dalej. Martwmy się dalej, realizując dobre zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Pierwszeństwo pieszych to się nie martwiłem.
I również kwestii wprowadzenia 50 obszarów zabudowanych. Także, proszę państwa, cieszę się, że martwimy się
nie martwiłem
razem z panem redaktorem o lepszą poprawę bezpieczeństwa.
Także wprowadzenie 50 przez całą dobę na obszarach zabudowanych też się nie martwiłem. Zresztą znów z całym szacunkiem do Instytutu Transportu Samochodowego akurat to pokazało, że to największe znaczenie miało i bardzo poprawiło bezpieczeństwo i pieszych na obszarach zabudowanych właśnie.
Też się cieszę.
Ta zmiana.
Za instytutem i za panem.
Więc akurat o to się nie martwiłem. Martwię się o interpretację policjantów, że dla jednego policjanta może znaczyć to, a dla innego przekraczanie takie. I tak sobie myślę, że jednak pierwotna wersja tego przepisu, gdzie jasno było wskazane, można było dyskutować, czy ta granica była odpowiednia, ale jednak ona była. Pokazywała, o ile trzeba przekroczyć dozwoloną prędkość, żeby już przynajmniej ten jeden czynnik był spełniony. Tutaj rażące naruszenie prędkości.
Panie redaktorze, ja nie będę wchodził w dyskusję wcześniejszą i obecną, jeżeli chodzi o kwestię dyskusji karnistów, bo ja nie jestem karnistą. Natomiast ostatecznie ustawodawca zdecydował się na tego typu zapisy ustawowe.
To chodzi o jasność prawa i tyle. Ale okej, dalej mamy znów naruszenie innych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli co najmniej dwóch. Czyli to musi być, no nie wiem, no jakieś dodatkowe wykroczenia w ruchu drogowym, co najmniej dwa, na przykład nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, na przykład wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych, to już mamy dwa wykroczenia, prawda?
Tak.
To już na
przykład. To się też łączy z prędkością.
Tak, oczywiście, że tak. No ale prędkość i tak musi być. I teraz uwaga, no jeżeli te dwa wykroczenia będą miały miejsce, ale nie będzie rażącego naruszenia prędkości, przekroczenia prędkości, to już brawurowej jazdy nie będzie, prawda? I tyle w ocenie policjanta czy tam sądu. No i ten czwarty element, chociaż strukturalnie w przepisie trzeci, narażenie na utratę...
Bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia i zdrowia.
Więc sporo tego. Tak będzie. Zobaczymy, jak to w rezultacie będzie wyglądać już w sprawach sądowych i oczywiście kierowania do sądu aktów oskarżenia o brawurową jazdę. Przestępstwo, to prawda. To jest ważne, że to jest nowy kontratyp w ogóle przestępstwa drogowego. Wyścigi, nielegalne wyścigi. Tutaj też sporo jest tych kontrowersji. Karniści wypowiadają się, że przygotowanie do wyścigu, czy już na przykład samotankowanie jest takim przygotowaniem pojazdu.
Panie doktorze, i tak dalej, straszenie tankowaniem. No ja rozumiem to.
To nie jest straszenie. Naprawdę pan to odbiera, że to jest straszenie?
Ja myślę, że to jest... Znaczy, proszę państwa, przede wszystkim ja uważam, że te przepisy, które weszły, po prostu pozwólmy działać organom organom ścigania. Jeżeli takie wykroczenia czy takie przestępstwa będą, to dyskusja na ten temat, czy to jest dobre czy złe, to dopiero wtedy, kiedy, proszę państwa, będziemy mieli tak naprawdę informacje po ich prowadzeniu, jakiś okres, czyli przynajmniej roku, żeby zastanowić się nad analizą tych zmian, jak one zafunkcjonowały z punktu widzenia realnych zagrożeń w ruchu drogowym i tak naprawdę jak gdyby interpretowanie różnego typu tutaj wskazań, myślę, wydaje, że nie jest w tej chwili właściwe, bo tak naprawdę nie wiemy ostatecznie, jaka wielka skuteczność, a na pewno będzie to skuteczne, jak wielka skuteczność przyniosą te rozwiązania.
Okej, tylko że, wie pan, jeżeli sprawy sądowe o to przestępstwo, jakie braworowe jazdy, ale też nielegalne wyścigi, bo to też będzie przestępstwo przecież, mają trwać po kilka lat i w tym czasie, nie wiem, czy jakieś środki zapobiegawcze będą, czy nie, zobaczymy, jak to w rezultacie będzie wyglądać. Mają tyle czasu trwać. Efekty, może się przekonamy, może nie. Pan twierdzi, że będą, na pewno przyniosą. Ja uważam, że raczej przyniosą w połączeniu też ze zmianami infrastruktury, z edukacją i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak pytanie jest olbrzymie, jak to będzie brane pod uwagę przez sądy, bo może się okazać, że w rezultacie sądy będą mówiły, no niestety, ale w mojej ocenie przepisy są tak dużo dające pola do interpretacji, że jasno nie można ocenić. I wtedy efektywność tych przepisów może zmaleć, bo będzie, pójdzie do informacji publicznej, słuchajcie, no tak, no brawurowa jazda, ale właściwie to nie jesteśmy w stanie ocenić, co to znaczy rażące naruszenie prędkości i tak dalej, i tak dalej. I znów trzeba może będzie zaangażować aparat ustawodawczy, żeby jednak powrócić do ustalenia tej granicy, co to znaczy przekroczenie rażącej prędkości. No ale dobrze, tak, ma pan rację, zobaczymy, jak to będzie w rezultacie wyglądać.
Tak jest, dajmy policji sądu. Już nie, my nie jesteśmy od oceniania tematu, tylko tak naprawdę...
Media trochę są.
Oczywiście, ja mówię o sobie. Ja nie mogę oceniać wyroków sądów, ani tego, w jakikolwiek sposób jest to realizowane.
A kiedy będzie reforma szkolenia, egzaminowania kandydatów na kierowców?
No tutaj muszę podnieść ten temat, że rzeczywiście ostatnia wizyta studyjna przedstawicieli ministerstwa i całej tutaj branży i dyskusji na temat właśnie w jakikolwiek sposób tutaj zaciągnąć te najlepsze praktyki z udziałem pana ministra, no jak gdyby też bardzo wiele pokazała z punktu widzenia możliwości czy zakresów, które można byłoby podjąć. Tak jak pan minister powiedział na konferencji prasowej, trwają prace w ministerstwie analizy na temat tego, w jakich obszarach taka interwencja powinna zostać podjęta.
Rok temu pan to samo, no, że trwają analizy.
Ale do czego, panie redaktorze?
No do reformy
związanej... Proszę mi powiedzieć konkretnie, do czego mówią, że trwają analizy.
Analizy związane z reformą szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowcę. Przecież rozmawiamy o tym co roku.
No to w tym momencie, proszę państwa, wprowadzenie tematów okresu próbnego i tego, co zostało znowelizowane i co jeszcze wejdzie w temat związany również, ponieważ, panie redaktorze...
Ja mówię całościowej reformy.
No to właśnie, ale całość, to teraz... Czyli tak... Rozmawialiśmy na temat okresu próbnego. No to proszę państwa, no to w takim razie od 3 września 2026 roku na tym, co było realizowane, analizowane, wchodzi okres próbny chociażby dla osób, które uzyskają kategorię B po raz pierwszy. To jest, panie redaktorze...
A będzie druga faza szkolenia?
To jest, panie redaktorze, system szkolenia egzaminowania? Jest. Druga kwestia, prawo jazdy kategorii B, tak jak mówiliśmy, 17 lat.
Całościowego,
no to jest różnica, system. Więc jak gdyby tutaj te kwestie chociażby tematu związanego, w jakich jeszcze obszarach warto dokonać pewnej pogłębionej analizy z punktu widzenia poszczególnych elementów systemu szkolenia egzaminowania, są ważne z punktu widzenia prowadzenia dalszych nowelizacji.
Okres próbny. Które osoby będą musiały się wybrać na dodatkowe szkolenie w tym okresie próbnym, które uzyskają 12 punktów karnych?
Przede wszystkim praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym będzie prowadzone przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy po uzyskaniu 12 punktów karnych w okresie próbnym.
A dlaczego nie dla wszystkich? Druga faza szkolenia tak zwana, prawda? O tym też rozmawiamy i tą reformą miało to wejść, było to związane z jakimiś tam rzeczami związanymi z centralną ewidencją kierowców, że trzeba było cały ten system dostosować. Miało być to dla wszystkich kandydatów, którzy zdadzą egzamin na prawo jazdy. Dyskusyjne było, czy to powinno być po zdaniu egzaminu na prawo jazdy już, czy jeszcze przed egzaminem, mniejsza już z tym, ale miała być ta druga faza szkolenia właśnie w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy. W pierwotnym projekcie, o którym teraz mówimy, właśnie okresu próbnego oraz prawa jazdy dla 17-latków, którego autorem jest tym razem Ministerstwo Infrastruktury, prawda? Nie Ministerstwo Sprawiedliwości.
Tak, przypomnę, tak. Nowelizacja ustawy Prawo ruchu drogowym.
I tam było napisane, że wszyscy w okresie próbnym, będą musieli przejść dodatkowe szkolenie. Tak było?
Panie redaktorze, ja nie pamiętam wszystkich zmian projektowych w projektowanej ustawie, natomiast ostatecznie, proszę państwa, proszę państwa, przecież wiemy, co wchodzi, no panie redaktorze. To już się gdyby tutaj staje. Więc przypomnę jeszcze raz, kwestia 17-latków, czyli jazda pod okiem doświadczonego kierowcy oraz możliwość rozpoczęcia kursu od 16 roku życia i 9 miesięcy, tak jak dzisiaj jest 17 lat i 9 miesięcy.
Panie dyrektorze, był taki zapis, że wszyscy mają przejść to szkolenie. Co się stało, że zostało to zmienione?
Panie dyrektorze, ja panu teraz nie powiem, co się stało, ponieważ ja nie prowadziłem i też nie pamiętam tych zmian, a było ich bardzo wiele, więc proszę mnie nie szarpać o pewne fazy projektu, które były realizowane. Natomiast ostatecznie kwestia chociażby takich zmian ważnych, proszę państwa, bardzo ważnych, jak cofnięcie uprawnień na 5 lat za jazdę w okresie zatrzymanego prawa jazdy przez starostę chociażby, zamiast dodatkowego tego zatrzymania na kolejne 3 miesiące, to jeszcze, panie redaktorze, ad vocem tego wprowadzenia nowelizacji zatrzymywania prawa jazdy na 3 miesiące o 50 na godzinę poza obszarem zabudowanym na jednojezdniowych, czyli tak naprawdę kolejna faza wejścia przepisów kroczących, jak gdyby dotrzymujących tematu związanych z niwelizacją tego typu zagrożeń.
Panie dyrektorze, czy w pana ocenie, jako osoby zajmującej się bezpieczeństwem ruchu drogowego, druga faza szkolenia powinna być dla wszystkich?
Co to znaczy druga faza szkolenia powinna być dla wszystkich, panie redaktorze? Mówimy tutaj o kwestii wprowadzenia...
Tak jak było w przepisach poprzednich, że szkolenie w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy miało objąć wszystkich, którzy zdadzą egzamin na prawo jazdy kategorii B, dodatkowe takie szkolenie. Czy tak powinno być?
Panie redaktorze,
pana ocenie?
Od 2013 roku
czy tak powinno
te kwestie
być
związane w wprowadzeniu tego typu rozwiązania, czyli większej możliwości praktycznego uczestniczenia w ruchu drogowym, ma ogromne znaczenie. Stąd też kwestia nowelizacji i zmian, moim zdaniem dobrych, z postaci chociażby właśnie fazy szkolenia w postaci jazdy praktycznej z osobą, która przede
jako
wszystkim
kara.
Pamiętam, to nie jest kara,
jest.
Tylko to jest jazda z tematem osoby, którą de facto ustawodawca wskazuje jako osobę również wskazującą na poprawność zachowania, czyli 25 lat, przypomnę, i brak zakazu prowadzenia pojazdu w ciągu ostatnich 5 lat. Także to jest bardzo
szkolenie
ważne.
Szkolenie dla osoby, która uzyska 12 punktów karnych w okresie próbnym, będzie karą.
Jeżeli
ktoś uzyska przynajmniej 12 punktów karnych, będzie musiał. To jest w formie kary. A ja pytam o to, czy w pana ocenie takie szkolenie nie powinno być w formie kary, a dla wszystkich, którzy są świeżymi kierowcami, którzy w odpowiednim okresie po uzyskaniu prawa jazdy, niech będzie, powinni przejść takie dodatkowe szkolenie z praktycznych zajęć w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy.
Jeżeli chodzi o kwestię wyniku analiz, które są prowadzone w ministerstwie, będziemy analizować to, co powinno być prowadzone z punktu widzenia, uwaga, też panie redaktorze, znowu powiem, tego, co się wydarzy również po prowadzeniu już tych elementów zmiany systemu szkolenia i egzaminowania, o których pan tak mnie mocno dopytuje.
Ja pamiętam jeden z wywiadów ministra Klimczaka, który powiedział, że nie wszyscy przecież świeżi kierowcy źle się zachowują na drogach, więc nie warto wszystkich wysyłać na takie dodatkowe szkolenia, co jest w sprzeczności z tym, co zostało wprowadzone lata temu a propos właśnie tak zwanej drugiej fazy szkolenia osób, które już mają prawo jazdy i musiały iść na te dodatkowe praktyczne zajęcia w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy. No ale niestety tak wyszło, jak wyszło. Moim zdaniem jest to błąd, bo dobrze wiedzę mieć dodatkową, niezależnie od tego, czy się otrzymało 12 punktów karnych, 15, 20 czy 25 już dla tych starszych kierowców, to warto takie szkolenia by było odbyć dla wszystkich tych świeżych kierowców.
Najlepiej nie mieć w ogóle, proszę państwa, punktów w okresie próbnym. O,
co nie zmienia faktu, że nawet jak się nie ma tych punktów karnych, to dobrze jest takie szkolenie odbywać. Ja odbyłem 3 takie szkolenia, chociaż nie musiałem. I w ogóle, a myślę, że ze zmianą i zresztą tak pokazują badania międzynarodowe, tam gdzie jest ta druga faza szkolenia, tam po prostu jest bezpieczniej na drogach i kierowcy są lepiej wyedukowani i lepiej się zachowują. Wracamy do tych danych, których mówiliśmy na początku, czyli tych danych za 2025 rok, a proszę mi powiedzieć, to jest pełny obraz tego, co się dzieje na polskich drogach?
A czy pod jakim kątem pan pyta, panie redaktorze?
Czy mówimy o osobach, na przykład,
naruszających sądowy zakaz prowadzenia pojazdu? Nie. Czy mówimy o to?
O liczbie wypadków drogowych, liczbie ofiar, rannych, śmiertelnych.
Podział na kategorie. A czy jeżeli pan mnie pyta w ogóle o system gromadzenia i przetwarzania danych, bo rozumiem, że o to pan mnie pyta, no to w takim razie, jeżeli chodzi o te kwestie chociażby możliwości porównawczej, przypomnę, głównie bazujemy na systemie ewidencji wypadków i kolizji policji wprowadzonych wiele lat temu. Z drugiej strony kwestia związana właśnie z tym możliwością porównań, bo kwestia związana właśnie z możliwością porównań poszczególnych kategorii zagrożeń, ryzyka, chociażby w trendzie długookresowym, tak jak rozmawialiśmy, jest bardzo dobrym narzędziem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię chociażby tego, co się pojawia w takich jak gdyby upgrade'ach, czyli tak naprawdę przypomnę taki przykład wprowadzenia chociażby właśnie kwestii w ogóle zdefiniowania, czym jest urządzenie transportu osobistego, czy chociażby nowi uczestnicy ruchu drogowego, bo naprawdę osoby poruszające się hulajnogach elektrycznych również powodują to, że te dane po wprowadzeniu ustawowego definiowania tych uczestników jak gdyby są zasilane również z punktu widzenia wypadkowości i tak naprawdę chociażby od 2022 roku dopiero wiemy, jakie są skale wypadkowości po wprowadzeniu definicji prawnych tych uczestników i jaka jest skala. I dzięki tym właśnie danym, które pochodzą chociażby z CEWiK-u i też tych danych, jak gdyby w temacie analizy porównawczej rok do roku, mówiliśmy o tym zwiększonym zagrożeniu. Czyli tak naprawdę de facto dane policyjne ewaluują w kontekście pojawiających się na drogach zagrożeniach. Ja myślę, że pan redaktor chciałby ode mnie usłyszeć jeszcze jedną pewnie rzecz dotyczącą kwestii, że ten system gromadzenia i przetwarzania danych powinien być lepszy. Tak, ja się zgadzam, on powinien być lepszy. Z punktu widzenia chociażby zwiększenia skali możliwości porównawczej do poszczególnych okresów, czy poszczególnych właśnie, jak powiedzieliśmy, warunków pogodowych, bo to też ma kolosalne znaczenie, ale również kwestie związanych z tym, jakie dane pochodzą chociażby z systemu zdrowia, czy kwestii w ogóle porównania dotyczących kwestii skali obrażeń, jeżeli chodzi o kwestię osób rannych i osób ciężko rannych, bo wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne, wszyscy w Europie bazujemy również, jeżeli chodzi o dane wypadkowe policji, na jednej definicji, natomiast ofiary śmiertelnej, czym jest ofiara śmiertelna. Natomiast ogólnie problem pojawia się...
Też jest dyskusyjne, bo jeżeli ktoś umrze 31 dnia od wypadku drogowego, chociaż
ale
dalej jest...
Ale jest to, panie rektorze, nie mieszajmy tego, bo to jest kwestia statystyczna.
Ale dalej to jest kwestia
natomiast
dyskusyjna.
Natomiast mówimy o tym, że definicja ofiary śmiertelnej po zdarzeniu drogowym jest jasna dla wszystkich w Europie. Natomiast różnice polegają na tym, że definicje chociażby w innych krajach, czy też u nas, są różne z punktu widzenia chociażby kwestii ofiary definicji ciężko rannego, czy ofiary lekko ranny, czy średnio rannej. I tutaj na pewno jest wyzwanie przyszłościowe w temacie właśnie podjęcia takich zadań, ale też na poziomie Komisji Europejskiej, bo tak naprawdę chcielibyśmy te dane w Europie wszyscy ujednolicić.
Pytam o to w kontekście znów zmian, o których rozmawiamy, które nas czekają tym razem, jeżeli chodzi o osoby jeżdżące na rowerach elektrycznych, hulajnogach i urządzeniach transportu osobistego do 16 roku życia. Od czerwca takie osoby będą musiały jeździć w kasku ochronnym. Też głęboka dyskusja. Pokłosie tego właśnie, że nieszczęśliwie wzrost liczby zdarzeń drogowych na elektrycznych hulajnogach głównie. To później zostało rozszerzone też na rowerzystów i jej urządzenia transportu osobistego. Pan minister Klimczak znów w jednym z wywiadów, tym razem w Radiu Z, powiedział, że te dane dotyczące tych grup użytkowników, to one nie są pełne, nie pokazują pełnego obrazu, ponieważ z danych, które napływają do ministerstwa właśnie z ośrodków medycznych, z urazówek, z SOR-ów, pokazują znacznie, znacznie większą skalę. I tak się zastanawiam, czy wiecie w ministerstwie, w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jaka to jest ta skala? Ile... No więcej może być wypadków drogowych z udziałem tych grup, które nie są do końca zgłaszane, bo jest taka sytuacja, że no dziecku wydarzyło się coś na drodze, rodzice nie czekają na policję, nie myślą o tym, żeby to zgłosić na policję, tylko zabierają i słusznie od razu do szpitala i nie jest to odnotowywane w ogóle jako wypadek drogowy. Jaka to może być skala?
Mniej więcej to, co pan minister powiedział, jest prawdą, to znaczy kwestia skali, tak jak pan powiedział, nie wszystko zgłoszone do policji, no bo proszę państwa, wiadomo, to zależy od tego,
od sytuacji
na drodze.
Tak. Tylko jaka to może być skala?
I te skale, jeżeli chodzi o kwestie danych medycznych, czyli tak naprawdę rzeczywiście rodzice nie zgłaszają zdarzenia drogowego, czy nie było interwencji policji, to mogą być dwu- lub trzy- lub czterokrotne, w zależności od ośrodków, bo my jak gdyby tutaj dyskutując o tej potrzebie, również jak gdyby świat medyczny, konsultant krajowy do spraw neurochirurgii dziecięcej, czy właśnie świat medyczny dokonali tych takich bezpośrednich analiz z punktu widzenia poszczególnych ośrodków urazowych, czyli de facto SOR-ów, czy tych ośrodków...
Nie wszystkich, części.
Nie wszystkich, części.
W jakimś tam tygodniu, ale
i rzeczywiście, proszę państwa, no pokazywało się, że w jednym ośrodku jest to 50, czy tam 45 interwencji z punktu widzenia urazowości dzieci, chociażby w temacie urazów głowy, a w innych ośrodkach było to również na poziomie dobowo, oczywiście, a na innych ośrodkach również na przykład było to o połowę mniej, ale za to bardziej intensywnie w poszczególnych takich okresach, jak sobota, niedziela, czyli te okresy.
Dni wolne i wakacje, oczywiście. Więc... jedno zastrzeżenie, nie wszystkie te urazy dotyczyły osób, które jechały na rowerze elektrycznej, hulajnodze, czy urządzeniu transportu osobistego, bo tam były te dane pokazywane w ogóle, ile dzieci dziennie trafia na SOR-y z urazami głowy. Więc to też trzeba zastrzec. Tylko moje...
Ale tutaj też, panie redaktorze, to pokazuje to, że też ile osób trafia w postaci właśnie urazu głowy, no to też oczywiście jest to pytanie, jakie są to urazy głowy. I też mamy kolejną dyskusję na ten temat. Wiadomo, że jest to, ale to, proszę państwa, tutaj to nie jest kwestia, jeżeli chodzi o to ostatecznie definiowane statystyki, tylko kwestia w ogóle, jakie są też kwestie skala obrażeń, czy jak ciężkie są to obrażenia. Natomiast ja przypomnę, panie redaktorze, że takie próby połączenia w ogóle bazy medycznej z bazą policyjną. My staraliśmy się przeprowadzać parę lat temu i Komisja Europejska przygotowała takie narzędzie matrycy połączenia tych danych, ale okazało się, że system kodowania w postaci ciężkości urazów został jak gdyby wygenerowany inny z punktu widzenia skali obrażeń MICE, które ma na przykład Północna Europa, a my mamy jako system kontynentalny, stosujemy definicję ICD-10, czyli urazowości w Światowej Organizacji Zdrowia. I to nawet próba Komisji Europejskiej zapanowania...
A która jest bardziej dokładna?
Jeżeli chodzi o kwestię ICD-10. Moim zdaniem, bo to wie pan, zdania są podzielone, nawet w środowisku statystycznym, ale moim zdaniem ICD-10, to co my stosujemy. Natomiast Komisja rekomendowała jak gdyby połączenie na podstawie bazy MICE, czyli bazy Północnej Europy. No i brzydko mówiąc, te kody, brzydko mówiąc, rozjechały. Bo de facto właśnie trud tego zdefiniowania skali urazowości jest ogromnym zadaniem. Natomiast myślę, że wcześniej czy później bylibyśmy i będziemy w stanie dokonać takiej analizy połączeniowej w zakresie chociażby tych najważniejszych definicji ciężkości zdarzeń w ogóle ruchu drogowym. Myślę, że to jest kolejne zadanie.
Jasne. Pytam też w kontekście, znów wracając do tego obowiązku, który czeka 16-latków, to na podstawie których danych będziecie porównywać efekty wprowadzenia tych zmian? Skoro bardzo duża część, no tak jak powiedzieliśmy, spora część nie jest zgłaszana, nie mamy pełnego obrazu tej sytuacji wśród tych uczestników ruchu drogowego, a z danych dotychczasowych przynajmniej w tej grupie, jeżeli chodzi o rowerzystów, no to notowaliśmy jednak poprawę bezpieczeństwa wśród rowerzystów do 16 roku życia. Zaznaczam, że chodzi o tą kategorię uczestnika ruchu drogowego. Była poprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo rowerzystów. Do końca chyba nie byliśmy w stanie sprawdzić, jak to jest z użytkownikami urządzeń transportu osobistego, bo to jest w ogóle niewielka skala użytkowania. Inaczej oczywiście jest, jeżeli chodzi o elektryczne hulajnogi. I tu pełna zgoda, że tu jest dość spory problem. Osobiście znów mój komentarz, ja uważam, że to jest jakieś wyjątkowo niebezpieczne cenie.
Dlatego też, panie redaktorze, to od razu powiem. Jeszcze mamy drugi ten przepis, który przecież, proszę państwa,
13-latkowie, zgadza się.
Że od 13, ja przypomnę, że dzisiaj był, do tej pory jest od 10 roku życia, więc już ta ingerencja, brzydko mówiąc, podwyższenia wieku, bardzo słusznie, odpowiedzialności, świadomości, nie tylko rodziców, ale również tych dzieci, jak gdyby spowoduje to, że będziemy mieć te dane na pewno inne i z systemu policyjnego, ale... i z systemu ratownictwa
medycznego. Właśnie z ratownictwa nie bardzo mamy te dane, tylko będziemy porównywać
do tych samych danych policyjnych, które mamy dzisiaj już po 2025 roku, to na pewno to jest raz, ale z drugiej strony też na pewno będziemy starać się porównywać to do danych medycznych wygenerowanych właśnie w temacie poszczególnych ośrodków urazowych.
Panie dyrektorze, a wiemy, ile obecnie osób do 15 roku życia korzysta z kasków ochronnych, jeżdżąc na tych wszystkich urządzeniach.
Panie redaktorze, z naszych badań, które podejmowaliśmy kilka lat temu, no to rzeczywiście ten procent, jeżeli chodzi o stosowanie tego typu urządzeń, był niski. Natomiast ja powiem tak, dzisiaj mamy...
Taki, macie te dane?
Mamy, zaraz panu powiem, przepraszam. Proszę, zachęcam pana i państwa również do tego tematu, że tak naprawdę analizy w tym obszarze są realizowane przez środowisko naukowo-badawcze i na stronie Krajowej Rady BRD mamy taki projekt, który ewaluuje, nazywa się TradeLine, w którym możecie państwo dokładnie sprawdzić skalę stosowania tego typu urządzeń, jak kaski czy urządzenia ochronne, jeżeli chodzi o tego typu elementy, również w porównaniu do stopnia stosowania tych urządzeń zabezpieczających z punktu widzenia każdego użytkownika ruchu drogowego. Mówimy tu o motocyklistach, mówimy tu o motorowerzystach i ta skala, jeżeli chodzi o to stosowanie, jest na poziomie 95%. Ta kwestia związana z bardzo niskim stopniem stosowania urządzeń zabezpieczających wśród młodych rowerzystów, wśród rowerzystów, hulajnogistów i urządzeń transportu osobistego, jak gdyby również jest badana z punktu widzenia tego projektu.
Panie
i w przyszłym roku również te badania w zamach projektu TradeLine i kolejnej kontynuacji badawczej w tym obszarze pokażą, w jaki stopień ten stopień zwiększenia liczby użytkowników, którzy poruszają się na tego typu urządzeniach i stosują kaski, będzie nam jasny, znany.
Coś panu zacytuję, dobra?
Proszę.
Ministerstwo Infrastruktury nie dysponuje danymi statystycznymi o użytkownikach wyżej wymienionych pojazdów w podziale na grupy wiekowe, jeżeli chodzi o korzystanie z kasków ochronnych. To była odpowiedź na moje pytanie do Ministerstwa Infrastruktury, gdzie zapytałem jasno, ile obecnie osób do 16 roku życia korzysta z kasków ochronnych, jadąc na rowerze, elektrycznej hulajnodze, urządzeniu transportu osobistego. W mailu do Ministerstwa Infrastruktury poprosiłem o dane odpowiednie dla pojazdów. Taką odpowiedź dostałem od Ministerstwa Infrastruktury.
Panie redaktorze, bo pan zapytał o całościowy stopień stosowania statystyczne, ile w Polsce w ogóle osób poruszających się na tego typu urządzenia.
Skalę, o skalę.
No to zapytał się pan na pewno kompleksowo.
Natomiast o to zapytałem też
pana. Pan doskonale wie,
a pan
że
mi
my w
2000... Że są takie dane.
Ale niech pan
a Ministerstwo
posłucha.
Infrastruktury 2000... mówi, że nie ma takich
2000...
danych.
W 2022 roku, pan doskonale wie, zostały przeprowadzone, to już pan powiedział, Instytut Transportu Samochodowego, pogłębione analizy monitorowania. Monitoring to nie jest całościowe podejście do tematu,
dlatego
ile danych.
Dlatego
i
tak.
Tylko i wyłącznie, no właśnie, tylko tam, jeżeli chodzi
co
o zaobserwowanie, ile z kategorii próby badawczej w poszczególnych poligonach badawczych zaobserwowaliśmy z Instytutem Transportu Samochodowego i jaki był niski stopień stosowania
25%
tego
użytkowników rowerów.
No to
niski?
To pokazuje, a w porównaniu do motocyklistów i do motorowerzystów, to jest bardzo niski procent.
Ale to porównujemy pojazdy do pojazdów.
Rozumiem, tylko jest kwestia związana przede wszystkim z tym, że właśnie na poziomie próby monitorowania badawczego wyszło nam takie wskaźniki. Jeżeli pan pyta o kompleksowy podział na poszczególne grupy użytkowników wiekowo, no to takich danych nie ma.
No bo do nich wprowadzamy obowiązek.
I ministerstwo słusznie napisało, że takich danych nie ma,
pytam.
Bo nikt nie pyta
tę
osobę, która
okazać.
Jedzie na rowerze, ile ma lat. Monitorując tego, co się dzieje.
No to wprowadziliście takie przepisy, że trzeba będzie teraz pytać.
Panie redaktorze.
No przepraszam bardzo. Policjant, który zatrzyma osobę, która wygląda mu na mniej niż 16 lat, nie będzie mógł powiedzieć, moim zdaniem masz mniej niż 16 lat, powinieneś jeździć w kasku. Będzie musiał zapytać, ile ma lat.
Panie,
i sprawdzić
panie
to.
Panie redaktorze.
Panie dyrektorze, nie, trochę pan pobłądził, bo z tych danych, które zostały mi wysłane, tak, 25% użytkowników rowerów jeździ w kaskach według badań Instytutu Transportu Samochodowego.
O tym mówię.
Ile spośród nich jest w wieku do 16 roku życia?
Ile?
Bo może się okazać, mówię. Bo może się okazać, że spośród tych 25%, jeżeli tylko weźmiemy tą grupę do 16 roku życia, jeżeli w ogóle była badana, to może się okazać, że wśród tej grupy było to 80%, tak czy nie? Może się okazać?
Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę, jeżeli chodzi o, jeżeli pan mnie pyta, ile ludzi
tak,
w Polsce od pierwszego roku, przepraszam, piątego, szóstego roku życia, siódmego, ósmego, dziesiątego, dwunastego, czternastego, osiemnastego w tej poszczególnych kategoriach stosuje kaski w ruchu drogowym, tak. To takich danych nie ma.
No to jak chcecie porównywać zwiększenie się użytkowania wśród tych osób, skoro nie macie tych danych?
Jeszcze raz powiedziałem, na poziomie tego, co się będzie działo, jeżeli chodzi o system ewidencji wypadków i kolizji oraz kwestie związanych z danymi medycznymi, jeżeli chodzi o stopień wypadkowości, to jest pierwsze.
Jasne.
Analiza statystyczna.
Ale żeby wyciągnąć wnioski, że akurat wprowadzenie obowiązku jazdy w kasku na rowerze, czy elektrycznej hulajnodze, czy urządzeniu transportu osobistego przyniosło efekty, to tak mi się wydaje, że najpierw trzeba mieć te dane początkowe, które mówią, że w tym momencie grupa, którą obejmujemy takim nakazem, jazdy w kasku, to jest taka i taka. Teraz mamy tyle i tyle procent wśród tej grupy użytkowników, którzy jeżdżą w kasku. Po wprowadzeniu obowiązku zwiększyło się, zmniejszyło, a może nic się nie zmieniło, nie wiem. To by było do sprawdzenia, ale najpierw musimy mieć te dane wyjściowe. Jak chcecie sprawdzić, czy 16-latkowie częściej będą korzystać z kasków ochronnych, skoro nie ma, jak pan sam stwierdził, danych, które pokazują, jak jest teraz i w jaki sposób chcecie sprawdzić efektywność wprowadzenia tych danych, jeżeli nie macie danych początkowych. Odnosiliście się w Ministerstwie Infrastruktury i na posiedzeniach Komisji Infrastruktury, na posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, był wskazywany taki bardzo fajny dokument dotyczący właśnie użytkowania kasków WHO, ale też Komisji Europejskiej i w WHO podręczniku było napisane, przed wprowadzeniem zmian dotyczących nakazu jazdy w kasku trzeba zebrać odpowiednie dane, które pokazują właśnie jaka jest skala użytkowania z kasków przed wprowadzeniem zmian, żeby były dane porównawcze.
Ja myślę, panie redaktorze, że nadal niestety nie może się pan pogodzić z tym, że ten obowiązek został wprowadzony. Ja
wchodzimy
wiem, że
osobiście,
sercem...
nie ma problemu. Wchodzimy osobiście, ja rozmawiam o problemie.
Ja myślę, że ten problem wynikał przede wszystkim z bazy medycznej, z punktu widzenia SEWIK-u i z tego, co się dzieje w bazach medycznych i porównanie skali zastosowania tego przepisu również będzie...
Dlaczego pan twierdzi, że nie mogę się z tym pogodzić?
Panie redaktorze, no bo de facto ja wiem, że słusznym jest pana podejście dotyczące bardzo szczegółowych, bardzo jeszcze mocniej kompleksowych danych.
Nie, no proszę mi teraz odpowiedzieć. Jeżeli pan poszedł tą drogą, nie ma problemu. Dlaczego uważa pan, że nie mogę się z czymś pogodzić? Ja się z tym pogodziłem. To nie o to chodzi. Ja pytam strukturalnie, jak Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie porównywać efektywność spraw wprowadzenia przepisów nakazu jazdy w kasku. Nie ma w tym nic osobistego.
Na podstawie zmniejszonej wypadkowości lub tego, co będzie się działo na poziomie bazy SEWIK i również tych bazy.
Ja chcę sprawdzić, że to akurat kaski, przyniosły efekt.
To pokażą również kwestie, tak jak pan powiedział wcześniej, urazowość na poszczególnych szpitalnych oddziałach ratunkowych.
Czyli urazówki będą miały obowiązek
i tego, co będzie monitorowane ze
był
strony...
Był w kasku, nie był w kasku?
I od tego, co zostanie zmonitorowane przez system ewidencji zdrowotnej.
Czyli na urazówkach będzie obowiązek odhaczenia, że dziecko było w kasku, nie było w kasku?
Myślę, że nie będzie takiego obowiązku, ale takie dane będziemy mogli pozyskać, chociażby z tego, co pozyskawaliśmy.
Że po wprowadzeniu obowiązku zwiększyła się liczba osób korzystających z kasków.
Również skąd pozyskaliśmy dane wyjściowe, o którym rozmawiano również w przestrzeni publicznej, na posiedzeniach zespołów i w tym parlamencie. I te dane również na pewno będą następne dane porównawcze, tak samo jak były wyciągnięte, do tych, które były pokazywane również w tym obszarze.
Czyli do tych, których nie ma przed wprowadzeniem tego przepisu, tak? No nie ma danych, które pokazują, jaka jest skala korzystania z kasków, będą do tego porównywane chociaż tych danych. Nie,
jeszcze raz,
panie dyrektorze.
System ewidencji wypadków i kolizji oraz kwestia związana z danymi medycznymi.
Jeszcze raz, na podstawie jakich danych będziecie twierdzić, że to akurat wprowadzenie obowiązku jazdy w kasku przyczyniło się do poprawy tego?
Już odpowiedziałem.
Na podstawie ewidencji danych, w których nie ma zawartej, ile osób jeździ w kaskach obecnie. Okej, powiem to, co mówiłem nieraz, również na spotkaniach naszych na Parlamentarnym Zespole do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Komisji Infrastruktury. Uważam, że z powodzeniem, bo ja nie mam nic przeciwko kaskom, z powodzeniem można byłoby wprowadzić taki przepis i być światowym wręcz liderem i poligonem badawczym w tym zakresie. Gdybyśmy podeszli do tego, tak jak we wszystkich podręcznikach od zarządzania ryzykiem jest napisane, zebrać odpowiednie dane, wprowadzić przepis, przeanalizować po wprowadzeniu, pokazać efekty, że to przynosi pozytywne zmiany. Nie zrobiliśmy tego. Nie zrobiliśmy tego, żałuję. I przy okazji można było też wprowadzić, wprowadzając szeroko rozumianą zmianę w zakresie polityki, rozwoju ruchu rowerowego, czy też urządzeń mobilnych w Polsce. Tego też nie zostało zrobione. Wprowadziliśmy jakiś mały element, tak jak z odblaskami w 2015 roku poza obszarami zabudowanymi, nie do końca z dobrymi danymi wyjściowymi i teraz będziemy się bardzo długo zastanawiać i dwie strony, które były przeciwnikami, tak, to były szeroko rozumiane też ruchy związane z rowerzystami, rowerzystów, którzy mówili, że może to oznaczać zmniejszenie ruchu rowerowego. Tych danych też nie mamy, jak wygląda ruch rowerowy w Polsce. Przecież, prawda, panie dyrektorze?
No, przede wszystkim były prowadzone badania dotyczące klimatu ruchu rowerowego, panie redaktorze. No,
są dane,
panie redaktorze, i pan doskonale o tym wie, że takie badania są prowadzone. Nie znaczy, że
panie
wszystko
dyrektorze.
Będzie prowadzone przez nas dotyczące monitorowania na poziomie komórkowym.
Panie
Więc
dyrektorze.
Myślę, że są opracowania, które bardzo
znów
mocno
zapytałem
naukowcy realizują w tym obszarze i doskonale wiemy, że również inne organizacje, stowarzyszenia, instytucje takie badania prowadzą, łącznie z monitorowaniem
systemu. Panie dyrektorze, dlaczego nie zebraliście w ministerstwie tych danych dostępnych i nie przedstawiliście tego, tych danych dostępnych w uzasadnieniu do projektu? Bo jak ja znowu pytam Ministerstwo Infrastruktury, czy Ministerstwo Infrastruktury posiada informacje, dane, które mówią, jaka jest skala korzystania z rowerów wśród osób do 16 roku życia, z rowerów, z elektrycznych hulajnóg i urządzeń transportu osobistego. Ministerstwo mi nie podaje tych danych, a pan mi teraz mówi, że przecież są takie dane.
Szczątkowe są, panie redaktorze, czyli badanie...
Czyli one są dobre, czy niedobre?
One są szczątkowe, realizowane na pewnych próbach badawczych, natomiast tak naprawdę no, nie ma danych takich, które byśmy powiedzieli, że wszędzie jest dokładnie taka ilość rowerzystów, ilość realizowana, ale no to panu odpowiadam, że pełnych danych na 100%, ile rowerzystów w Polsce jeździ, przy tym też te dane oczywiście na pewno są kroczące, jeżeli chodzi o kwestie wybranych obszarów, wybranych miejsc, to oczywiście takie projekty, i pan doskonale o tym wie, są prowadzone. Natomiast czy one są normatywne, czy one pokazują 100% prawdy, którą chcielibyśmy poznać na naszych polskich drogach?
Ja nie mówię o
100%. Myślę, że nie.
Ja mówię
i
o
myślę,
tym,
że
ja
żaden kraj tym... w Europie i żaden kraj na świecie nie jest w stanie monitorować wszystkich, brzydko mówiąc, na każdym obszarze drogi, na każdym elemencie drogi i każdego problemu, który wynika z sytuacji zagrożeniowej.
Świetnie, podsumowując. Ministerstwo Infrastruktury nie ma danych związanych ze skalą użytkowania rowerów, elektrycznych hulajnóg, jak teraz obecnie wygląda. Tak wynika z odpowiedzi, które uzyskałem. Nie ma też danych, które pokazują, jaka jest skala używania kasków rowerowych wśród osób do 16 roku życia. Dane dotyczące wypadkowości, tak jak minister Klimczak powiedział, nie są pełne, ponieważ nie mamy tych pełnych danych z urazówek i tak dalej, ale i tak wprowadzamy jakiś przepis i mówimy, że będziemy porównywać na podstawie danych, które są w SEWIK-u, które nie są pełne, których na podstawie danych, których nie mamy i tak zastanawiam się, jak to będzie dokładnie sprawdzone, że akurat kaski pomogły, skoro nie mamy tylu danych. Ja wiem, pan powiedział, na podstawie SEWIK-u i ewentualnie urazówek.
Okay. Tak jest.
Rozumiem, że jak się do pana odezwę za rok i powiem, proszę mi dokładnie wskazać, że to kaski przyczyniły się do tego, pan mi powie, że no skoro mamy w SEWIK-u zmniejszenie liczby urazów wśród rowerzystów, ale przed wprowadzeniem tego przepisu i tak się zmniejszało, to pan powie, że to był efekt wprowadzenia kasków, prawda? A ja panu powiem, a ile, jak się zmieniła liczba korzystających z kasków wśród osób do 16 roku życia? To co pan mi powie?
Jak pan mnie redaktor zaprosi za rok, to wtedy panu powiem, co panu powiem.
Także, zaproszę. No jak mi pan będzie mógł powiedzieć,
będę wiedział,
jak się
wtedy,
zmieniła
kiedy,
liczba
będę wtedy wiedział,
korzystających z kasków, jeżeli teraz nie ma takich
będę
danych
wtedy,
wśród osób
panie
do 16
redaktorze,
roku
też życia. Wiedział jako sekretarz Krajowej Rady, jakie dane do nas spłyną z poszczególnych obszarów bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakimi danymi dzisiaj też operujemy i jakie monitoringi zachowań uczestników ruchu drogowego
tak
również będziemy przeprowadzać.
Szkoda, że nie zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie w bardzo fajny sposób tych zmian, bo one są potrzebne, warto jeździć w kasku, ale mogliśmy to wykorzystać, żeby jasno pokazać właśnie, że jest to skuteczne. No niestety tak to bywa. Konrad Romik, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzięki wielkie za rozmowę.
No to panie redaktorze, przede wszystkim bezpieczności państwu życzę, jasne. Jak co roku.
Ja również, oczywiście. Chyba coś jest nie tak z przyjmowaniem sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeszcze z 2024 Sejm nie przyjął, prawda? Ale ja wiem, że to nie do pana.
Nic mi na ten temat nie wiadomo.
Że nie przyjęli?
Znaczy przede wszystkim...
Nie, no wiadomo, że nie przyjęli, prawda?
Panie redaktorze,
ale to ja wiem, to
procedura,
nie do pana.
Procedura nie pokazuje ustawowo, do kiedy ten dokument ma zostać przyjęty.
Wiem.
On pokazuje, kiedy powinien być zrealizowany.
Ale za to pokazuje, jakie podejście mają posłowie do tego tematu, bo skoro byłby to bardzo ważny temat w ich odczuciu, to by szybko to przyjęli. A skoro no, można z tym poczekać, to po co to przyjmować? Dzięki wielkie za rozmowę.
Dziękuję.
Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.